Ostatnie rozważanie z 16 rozdziału Listu do Rzymian. Słuchajcie, tak pokochałem ten zbór w Rzymie. To jest niesamowite. Jak mówiliśmy, Kościół to ludzie. Tak, mają swoje miejsca spotkań, tak, mają swoje domy modlitwy, ale Kościół to ludzie, nie budynki. To ludzie. U apostoła Piotra czytamy: i wy, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy. I to jest to rewolucyjna zmiana, którą zapowiadał Pan Jezus. Gdy rozmawiał z Samarytanką, mówi: słuchaj, nadchodzi godzina, owszem, już jest, ani na tamtej górze, ani w Jerozolimie. Nie będą się liczyły te miejsca uważane niejednokrotnie za święte, tylko w duchu i w prawdzie, wszędzie tam, gdzie będzie dwóch, trzech zgromadzonych w moim imieniu, tam będę pośród nich. I to jest obietnica obecności Bożej chwały. To, czego pragnęli Żydzi, kiedy otwierano świątynię, aby ta Boża chwała wypełniła to miejsce. Bo to było miejsce, które było w pewien sposób niebem na ziemi. Tam przybywała Boża chwała, tam była Arka Przymierza. I Żydzi z całego świata tam się zjeżdżali, aby oddać Bogu chwałę. Jezus mówi: taki czas przychodzi. Ojciec takich ludzi szuka, którzy by mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Dobrze, List do Rzymian. Przeczytamy 3 wersety. Za wiele z nich nie wyciągniemy. No ale o to chodzi. Ale będziemy mówili o pewnej takiej, myślę, ważnej cesze, którą tutaj widać. Wersety 14, 15, 16 rozdziału 16, dobrze? List do Rzymian, rozdział 16, wersety 14, 15, 16. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermesa, Patrobę, Hermasa i braci, którzy są z nim. Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i siostrę jego, Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie zbory Chrystusowe. Posłuchajcie, z pierwszej piątki trzy imiona: Flegont, Patroba, Hermas. To prawie na pewno imiona osób, które były albo niewolnikami, albo wyzwoleńcami, bo te imiona najczęściej nosiły właśnie osoby. Albo niewolnicy, albo wyzwoleńcy, czyli ci, którzy byli niewolnikami, z jakiegoś powodu ich panowie zwrócili im wolność. Wyobraźcie sobie, jacy ludzie byli w zborze w Rzymie. Niewolnicy. Obok nich Feba, pamiętacie, mówiliśmy. Patronka. Kobieta z wyższych sfer i obok niej niewolnicy. Nie wierzę, że niewolnicy siedzieli, wiecie, gdzieś tam z tyłu, z boczku. Nie. Bo dla Febe, pamiętacie, mówiliśmy, ważne było to, że była siostrą w Chrystusie i ona się tym szczyciła ponad tytuł patronki. Ten tytuł patronki na końcu był wymieniony. Po drodze jeszcze była diakonisa zboru, a patronka była na końcu. Ale ona się szczyciła tym, kim była w Chrystusie. I myślę, że tym, co dotykało jej serce, było to, że Chrystus znosił te różnice społeczne. Jak przychodzili na jedno miejsce, stawali się prawdziwie rodzeństwem. Nie tam bracia, siostry pierwszej kategorii, bracia, siostry drugiej kategorii i underground pod ziemią, prawda, trzecia kategoria. Jak w Titaniku. Nie, takie było. Po prostu to było niesamowite. I myślę, że ten rozdział między nimi znajduje się po to, abyśmy o tym nigdy nie zapomnieli. Aby nigdy nie było w nas, wiecie, jakiejkolwiek pogardy dla jakiegokolwiek człowieka. Aby nie było. Abyśmy, i o tym za chwilę też powiemy, mieli taką optykę, takie spojrzenie naszego Pana, Syna Bożego, któremu dana jest wszelka moc, Służą mu wszyscy aniołowie. Jest ponad wszelką mocą i zwierznością i ten Syn Boży umiłował również niewolników. Miał upodobanie spędzać z nimi czas. I przywracać im godność. Będziemy o tym mówili za chwilę. Ale wiecie, Flegont to jest bardzo ciekawe imię, bo on oznacza żarliwego. Już nawet wiecie, jak mówimy żarliwy, to tak aż brzmi, jakby chciał chwycić za nogawkę. Bo faktycznie nadawano to imię albo niewolnikom, albo psom. Dobrze pilnował posesji. To był Flegont. Niesamowite. Człowiek, który nosi po prostu imię nadawane psu. Ktoś musiał takie myśli mieć o nim. Tak go traktował. Traktował go dosłownie jak psa. W tamtej kulturze nie szanowano. Nie odnoszono się z jakąś taką, wiecie, godnością do psów. A więc jak ktoś mówił Flegon, to tak miał na myśli ty psie. Taka pogarda. A jednak Flegont jest wśród tych, których Paweł pozdrawia i mówi, pozdrówcie go. Zobaczcie, jaki kontrast. Jeden z najlepszych uczniów Gamaliela. Człowiek, który znał kilka języków. Na pewno hebrajski, na pewno grecki, na pewno aramejski, nie wiem jeszcze jaki, ale znał je. Wytrawny teolog. Potrafił odnaleźć się tak na dworze, no jak i w więzieniu, bo tam musiał też się odnaleźć. I on mówi, pozdrówcie Flegonta. Niesamowite. Widzimy też filologa Julię. Filolog to też to takie imię, które nadawano, słuchajcie, nadawano właśnie niewolnikom. Może wyzwoleniec. I Julia, więc prawdopodobnie kolejne małżeństwo. Prysyla, Akwila, pamiętacie? Zaraz sobie otworzę, żeby tutaj mieć. Prysyla, Akwila, Andronik i Junia. No i teraz Filolog i Julia. Świetnie. Nie wiemy nic o Julii. A potem jeszcze rodzeństwo, Nereusz i siostra jego. Małżeństwa. Rodzeństwa, całe rodziny mówiliśmy i pojedyncze osoby, być może właśnie zabrane gdzieś ze swojego regionu, siłą przyniesione do Rzymu, służące jako niewolnicy. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, przychodzi taki człowiek do kościoła, do zboru, wchodzi i mówi, ale tu jestem wolny. Za murami był niewolnikiem. Pan mógł zrobić z nim, co chciał. Ale kiedy przekraczał próg zboru, i mentalnie, wiecie, i tak prawdziwie te łańcuchy opadały. On po prostu przychodził i mógł rozmawiać z innymi jak równy z równym. I służył jak równy z równym. On nie był tam od, wiecie, od umywania nóg, chyba że chciał. On tam był po prostu od tego, do czego Bóg go powołał. Niezwykła atmosfera zboru w Rzymie. Ale tak naprawdę nic o tych ludziach po prostu nie wiemy. I to też jest niesamowite, bo wiecie, to tam pokazuje, że dzieje apostolskie, one opisują wyrywek historii Kościoła. Jakieś pojedyncze osoby z imienia, nazwiska, ale Kościół to były tysiące, miliony ludzi, których nie tylko Paweł znał po imieniu, ale ich Pan ich znał po imieniu. I to jest niesamowite, nasz Pan nas zna po imieniu. I to, że nas zna po imieniu, nie znaczy, że wiecie, wie tylko jak mamy na imię, ale często wie, jak powinniśmy mieć na imię. Tak nas zna, że mógłby nas jednym słowem opisać, ale niezwykłe jest to, że nie opisuje nas, słuchajcie, na podstawie tego, jakim jesteśmy dzisiaj. Widzimy w Biblii, że Pan nadaje imiona na podstawie tego, co chce uczynić z nami. Jak niezwykły plan ma dla naszego życia. Takie Boże przeznaczenie płynące z Jego serca. Pomyśl, że masz na imię Danusia, ale jakie jest Boże imię dla ciebie? To jest związane z Bożą wolą. Z Bożą wolą. Z Bożym planem. I tak moglibyśmy wszyscy powiedzieć. Otwórzmy list do Filemona. Wersety od 8 do 16. O tych niewolnikach nie wiemy nic, ale o tamtym wiemy dużo. I to była częsta sytuacja. Częsta sytuacja. List do Filemona, a więc w tym pakiecie listów kierowanych imiennie przez Pawła, w pobliżu tam Tymoteusza. Mamy? To jest jeden rozdział, wersety od 8 do 16. Otwórzmy. Wiecie, jestem taki bardzo zainspirowany, wróciliśmy z tych warsztatów. To jest niesamowite, wiecie, zobaczyć. Ja wiem, że to normalne jest, nie? Ale zobaczyć, jak po prostu ludzie siedzą i słuchajcie tam po prostu tak z nosem w Bibliach. I wyciągają wnioski. Niesamowite, niesamowite. Jaki budujący czas. Wróciliśmy tacy nasyceni. Dziękujemy Bogu za Szona, który przyjechał, aby nas prowadzić w tych rozważaniach. Dobrze, przeczytajmy Filemona 1 od 8 do 16. Dlatego, chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy, a więc mógłbym ci powiedzieć, jak powinieneś postąpić w Filemonie. Jednak dla miłości raczej proszę, ja Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa, proszę cię za synem moim Onezymem. Niewolnik. Ja jeszcze miał sporo za kołnierzem. Za synem moim Onezymem, którego urodziłem w więzieniu. No wiadomo, że nie chodzi o to, że Paweł miał, żona jego zaszła w ciążę w więzieniu i tyle siedział i tam się urodził ten Onezym. To oczywiście jest ten obraz nawrócenia, zrodzenia duchowego tego człowieka w więzieniu. Nawrócił się, opamiętał prawdziwie, stał się nowym człowiekiem, który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Paweł tutaj stosuje grę słów. Onezym oznacza użytecznego, a tak naprawdę z powodu tego, jak się zachowywał Onezym, to był całkowitym przeciwieństwem swojego imienia. Był nieużyteczny. Ale Paweł mówi, ale jest na nowo użyteczny. Tego ci odsyłam, a on jest sercem moim. Chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii, ale bez twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli, bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. Jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził albo jest ci coś winien, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Nie mówię już o tym, że mi siebie samego jesteś winien. Tak? Więc jaka to była historia? Pamiętacie, Onezym służył Filemonowi w jego domu. Spotykał się zbór i ten Onezym, będąc sługą Filemona, wykorzystał tą jego dobroć, okradł go i uciekł. No i gdzieś tam, wiecie, przemierzając te wszystkie tereny, został złapany i trafił do więzienia. Słuchajcie, jaki świat jest mały. Gdzie siedział Paweł? Po prostu niesamowite. Gdzie siedział Paweł? I zobaczcie, Paweł nawet w więzieniu był tym, kim był. I tam w tym więzieniu może Onezym podsłuchiwał pewne rozmowy. Już sobie wyobrażam, jak siedział gdzieś i nagle słyszy Jezus. I aż zdręciał ze strachu. Znowu Jezus. A to Paweł zaczyna opowiadać. I słuchajcie, on się w tym więzieniu nawrócił. I widać z określenia, że to Paweł mu zwiastował. Paweł go poprowadził w modlitwie, Paweł go poprowadził dzięki Duchowi Świętemu do opamiętania. Ten człowiek się prawdziwie nawrócił i w więzieniu, słuchajcie, narodził się na nowo. No i przychodził czas wyjścia z tego więzienia. Co robić? I Paweł mówi mu, musisz wrócić do Filemona. Musisz to wyjaśnić. Musisz mu powiedzieć teraz, kim jesteś, bierz ten list, wieś mu. ale musisz go przeprosić, prawda? Musisz poddać się, on jest twoim panem. A co zdecyduje, nie wiem, napiszę list, napiszę w liście, co sugeruje, ale po prostu jego jest wola, on jest twoim panem. I Filemon wraca z tym listem. Wyobraźcie sobie, jak otwiera drzwi, tam stoi, Onezym wraca z tym listem i Filemon otwiera drzwi, Onezym stoi i tak list mu podaje w tej nadziei, że zanim cokolwiek rozkaże, to on go przeczyta. I tam jest ten list od Filemona. Niesamowite. Ewangelia, która przekracza granice nie tylko, wiecie, geograficzne, ale też sfer społecznych. I nawołuje, kto pragnie, niech przyjdzie i pije do źródła życia. Kto pragnie, niech przyjdzie i pije. A posłuchajcie, czy ludzie mają szansę usłyszeć od nas, o Jezusie? Nie, wiecie, w więzieniu. Tam, gdzie jesteśmy. Jak rozmawiamy, to czy rozmawiamy o Jezusie? Czy to nas przepełnia? Czy z nas się wylewa ta ekscytacja Jezusem, Królestwem Bożym, życiem? Czy się wylewa? Co ludzie mogą usłyszeć od nas? Co mogą usłyszeć od nas? Niezwykłe jest to, że Jezus zaprasza do siebie, do Królestwa. Wszystkich, pamiętacie przypowieść? Kogo spotkacie? Zapraszajcie. Idźcie na opłotki, wołajcie. Wszystkich zapraszam. Ci, których zapraszałem, okazali się niegodni. Wołajcie wszystkich. Jak leci? Jak leci? Psalm 113 otwórzmy. Niezwykły psalm, który, wiesz, oddaje taką atmosferę Królestwa, Królestwa Bożego. Alleluja! Zaczyna się. Chwalcie słudzy Pana. Słudzy są wezwani. Niewolnicy Boży są wezwani. Wiemy, że w tym Królestwie Bożym nie ma ludzi spętanych łańcuchami. Są ci, którzy dobrowolnie, wiecie, oddali się Bogu. I to jest mocniejsze niż łańcuch, który jest przybity do ściany. Dobrowolne zawierzenie się Bogu. Dobrowolne oddanie Mu siebie. Chwalcie słudzy Pana, chwalcie imię Pańskie. Niechaj imię Pana będzie błogosławione odtąd aż na wieki, od wschodu słońca aż do zachodu. A więc z jednej strony od wschodu do zachodu geograficznie, ale też od poranku po wieczór, przez cały czas. Niech imię Pańskie będzie pochwalone, a więc niech będzie wychwalane. Pan jest wywyższony nad wszystkie narody, czyli Pan jest nad wszystkimi narodami. Bóg jest Bogiem wszystkich narodów. To dlatego On zapowiadał przez swoich proroków, iż wszystkie ludy przyjdą do Niego. Egipt się nawróci. Ci, którzy byli jakimś uosobieniem, wiecie, odwiecznych wrogów. Dlaczego Jonasz nie chciał iść do Niniwy? Bo Bóg pragnął jej nawrócenia. On był Bogiem również nad Niniwą. To dlatego Jonasz mówi, nie chcę tam iść. Czemu? Bo wiem, jakim Bogiem jesteś. Jeżeli się opamiętają, ty im wybaczysz i ich przyjmiesz. A to jest nasz śmiertelny wróg. A Bóg mówi, idź do Niniwy. Czemu mieliby zginąć ci ludzie? Tyle tysięcy ludzi. Wołaj, a może się opamiętają. Wołaj. Zobaczcie, tak po ludzku mówiąc, Jonasz miał rację. Bo ta Asyria okazała się najbardziej brutalna w swojej okupacji i to, co robiła z ludźmi, bladło przy wszystkich innych. A jednak Bóg mówi, idź do Niniwy i głoś. Opamiętanie. I zobaczcie, a więc Bóg jest Bogiem nad wszystkimi narodami. Chwała Jego sięga nad niebiosa, a więc i tak, i w górę, nad niebiosa. Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół, na niebo i na ziemię? Jak ten Bóg patrzy? Jak patrzy na ziemię? Jak patrzy na te wszystkie narody? Jak patrzy na tych ludzi? Podnosi nędzarza z prochu. No wyobraźcie sobie król, w tamtej kulturze król. Król to jest całe dostojeństwo narodu. Król nie zadaje się z byle kim. Otacza go dwór. I Żydzi również, kiedy opowiadali o Bogu, to otaczała go chwała, poprzedzała go, zanim się pojawił, trzęsły się góry, rozpadały, potem pojawiał się ogień, prawda? Bóg przychodził w swojej chwale. A co robi ten król, ten Bóg? Podnosi nędzarza z prochu. Jeżeli możemy sobie wyobrazić najbardziej słowo nędza, człowieka w nędzy, upodlonego, takiego, wiecie, wyzutego z godności, takiego zepsutego, zdeprawowanego przez grzech, że to wszystko już widać, on nic nie ukrywa, on leży w tym grzechu, upodlony. Bóg podnosi nędzarza z prochu, jest powiedziane. Taki jest nasz Bóg. Bóg nasz, który mieszka na wysokościach. To kiedy mówiono, że Bóg jest transcendentny, oddzielony, święty, wiecie, i cały ten proceder umywania, oczyszczania, żeby nie być, wiecie, żeby ten Bóg święty, nieskalany, on podnosi nędzarza z prochu, a proch, gdzie będzie poruszał się wąż? Jadł będzie proch. Więc to miejsce jakiejś nieczystości Bóg podnosi człowieka. Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci. Wyobraźcie sobie takie dziecko, które siedzi na wysypisko śmieci. I podchodzi ktoś, wyciąga je i tak podnosi. Wyciąga go z tego smrodu, wiecie, z tego brudu, z tych wszystkich odpadków, podnosi, otrzepuje. Mówi, to nie jest miejsce dla ciebie. Nie chcę, żebyś żył w tym miejscu. Chcę dać ci nowy dom. Aby posadzić go gdzie? Biedni książęta. Biedni książęta, bo jest powiedziane, aby posadzić go z książętami ludu swego. Bóg mówi do swoich wielkich z ludu, pocnij się i sadza tam tego nędzarza, tego biedaka. Sadza go między książętami, czyli przywraca mu godność. Jaką godność przywraca? On mu nadaje nową tożsamość. On go wywyższa. Tak działa Bóg, takie jest jego serce. Sprawia, że niepłodna ma dom. Ta, która jest zgardzona, bo jest niepłodną. On mówi, nie będzie tak, że z powodu tego będziesz skazana na hańbę. Dam ci dom. I dalej jest matką cieszącą się dziećmi, ma ten dom, bo on uczynił ją płodną. Posłuchajcie, dzisiaj rozważaliśmy list do Hebrajczyków, rozdział Księgę Rodzaju, rozdział 11. I tam taka myśl była, iż w świecie przepełnionym bezpłodnością działa Bóg i przynosi życie. Niezwykłe. Właściwie zwróciliśmy uwagę, Sean nam zwrócił uwagę, że zobaczcie, stworzenie świata zaczęło się od bezpłodności. Ziemia była jałowa, był chaos. I przyszedł Bóg, powiedział, niech się stanie życie. A trzy pierwsze pokolenia Izraela, to też była bezpłodność. I Bóg przychodzi w to miejsce. Przychodzi do nich. Niesamowity obraz. Alleluja. Psalmista zaczyna, aleluja, kończy, aleluja, czyli mówi, mam powód, by powiedzieć, chwalcie Pana, posłuchajcie, co wam powiem. I jest psalm 113. Taki jest nasz Pan, On czyni takie rzeczy. To jest atmosfera nieba. Jeżeli sobie wyobrażamy, jak jest w niebie, to właśnie tak jest w niebie. Taki duch tam panuje, takie nastawienie, taka gorliwość. Wiecie, Jezus nie przypadkiem był nazwany przyjacielem grzeszników, bo On po prostu od razu poszedł do ludzi, którzy byli skreśleni przez innych z różnych powodów. Taki jest nasz Król, taki jest Pan Kościoła. On chce, żeby taki był Kościół. Chciałbym, abyśmy teraz pomyśleli o sobie, byśmy cofając się myślami wstecz do naszego nawrócenia, od nawrócenia do dzisiaj, Jezus zmienił nasze życie czy nie? Ja wam powiem, ja widzę, jak Jezus zmienił moje życie. Widzę to wyraźnie. To jest absolutnie niewyobrażalne. Ja nie myślałem nigdy, że będę w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj. Miałem inne marzenia, ale one były dużo, dużo słabsze niż to, co się dzieje dzisiaj. Bóg jest niesamowity, Bóg nas zaskakuje. I wierzę, że to jest Jego serce absolutnie dla każdego Jego dziecka. Czy widzisz zmianę, jaką uczynił? Jak strach, nie wiem, lęk, niepokoje przepełniały twoje serca, dzisiaj chodzisz spokojny, możesz normalnie zasypiać. Nie lękasz się, co będzie jutro, po prostu Panie, ufam Ci. Jak może byłeś, nie wiem, brak było Ci odwagi, nie potrafiłeś pewnych rzeczy robić, przełamać się i dzisiaj patrzysz na siebie i mówisz, Boże, to jest niesamowite, jak bardzo mnie zmieniłeś, marzyłem być taki, albo nawet nie marzyłem być taki, a Ty mnie tak bardzo zmieniłeś. Ubłogosławiłeś mnie. To jest niesamowite. Ubłogosławiłeś mnie. Jakże my odpoczywamy w Bożej obecności, jakże nabywamy innych nawyków, on zmienia nasz charakter, sposób bycia, myślenia, zmienia nam się. On jest tak niesamowity. I wiecie, modlę się, abyśmy byli właśnie takim zborem, byśmy byli otwarci na wszystkich. I wiecie, tacy z miłością na wszystkich. Z miłością na wszystkich. Ponieważ jestem tego pewien, nie zasługiwaliśmy na łaskę Bożą. Powiem więcej, nawet jeżeli żyliśmy godnie, On wyciągnął nas z prochu. Bo wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i po Bożemu On wyciągnął nas z prochu. Wyciągnął nas ze śmieci, naszych własnych grzechów. I nadał nam nową tożsamość. Dzieci Boże, rodu królewskiego. I mówi, jest jeszcze miejsce dla innych. Innych upodlonych, odrzuconych, napiętnowanych. Jest miejsce. Słuchajcie, Kościół to jest miejsce, w którym najbardziej przekreśleni ludzie powinni być zaproszeni. Napiętnowani przez społeczeństwo powinni być zaproszeni i doświadczyć przeobrażającej Bożej miłości. Myślę, że taki był zamysł. Taki jest zamysł Boży. I też o to się trzeba modlić, bo mamy zawsze jakieś uprzedzenia. Kogoś nie lubimy. Nie lubimy jakiegoś niemiłego zapachu. Nie lubimy ludzi, którzy w określony sposób żyją. O nie daj Boże, żeby ten człowiek, który ma takie rzeczy zrobił w życiu, gdzieś był blisko mojego domu i tak dalej. Nie, nie. Panie, zmień to we mnie. Daj mi miłość, bym kochał ludzi tak, jak Ty ich ukochałeś. Dzisiejszy tytuł dzisiejszego kazania, wyzwoleńcy Chrystusa. Wszyscy nimi jesteśmy. Oni byli, wielu z nich było podwójnie, bo byli też niewolnikami według ciała, a On przywrócił im godność. I On zaprasza ciebie i mnie. Dlatego właśnie, że taki jest. I miejsce jest dla każdego. Amen.